Poranek Wnet, jest godzina 8:19 i pędzimy do Krakowa. Przy telefonie profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Laureat Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego. Bardzo serdecznie gratulujemy nagrody, gratulujemy wyróżnienia i gratulujemy wystąpienia podczas Kongresu Polska Wielki Projekt.
Bardzo dziękuję. No to było dla mnie rzeczywiście wielkie przeżycie. Przez takie jury patrona takiej, z patronem takiej nagrody, odebrać ją wśród takich wspaniałych ludzi, którzy tam byli zgromadzeni. No rzeczywiście niesamowite przeżycie.
A w którym punkcie realizacji tego wielkiego projektu, któremu na imię Polska jesteśmy?
O, to mam nadzieję, że się nigdy nie dowiemy, bo żeby zrozumieć sens projektu pod nazwą Polska, trzeba by spojrzeć na niego z perspektywy końca. A ja liczę na to, że on się nigdy nie skończy. Wobec tego nie wiem. Nie wiem i tylko przypominam sobie i ewentualnie innym, którzy byliby zainteresowani, że warto ten projekt codziennie realizować.
4 lata dobrej zmiany dobiegają końca. W październiku czekają nas wybory parlamentarne. Czy może nie czas dzisiaj na takie generalne podsumowanie tego wszystkiego, co zdarzyło się przez te 4 lata, ale główne punkty to co?
Sądzę, że z tych dwóch głównych punktów czy filarów, na których myślę, że projekt Polska od początku jest fundowany, a więc próba budowania sprawiedliwości dla obywateli w tej wspólnocie, a więc pomagania słabszym oraz tworzenie i podtrzymywanie tożsamości naszej wspólnoty opartej rzecz jasna zawsze przede wszystkim na kulturze. Na pewno udało się bardzo dużo zrobić, tak sądzę, w tej pierwszej dziedzinie. No tutaj nie tylko sztandarowy program 500+, ale całe to dążenie, by Polska nie była oligarchią, w jaką przekształcała się tak prędko pod rządami rozmaitych poprzednich ekip od 1989 roku, kiedy to odziedziczono struktury coraz bardziej oligarchicznego w tej końcowej fazie PRL-u i starano się przez kooptację tylko nowych postokrągłostołowych elit umocnić de facto tę oligarchiczną strukturę. No, myślę, że ona została, nowa struktura, bardzo mocno osłabiona i no, protesty, jakie to budzi, ta pogarda dla słabszych, którzy zostali dowartościowani także materialnie i to nie tylko przez 500+, ale przez rozmaite inwestycje infrastrukturalne na tej gorszej, w cudzysłowie, wschodniej ścianie, poza największymi miastami. Cały ten hejt, który się wylewa właśnie, wcześniej wylewał się na starszych, niewykształconych, mieszkających na wsi, umownie tak nazywano całą tę grupę słabszych. No dzisiaj także wylewający się po prostu na tych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, na tych, którzy zyskują coś na owych transferach społecznych realizowanych przez rząd obecnie premiera Morawieckiego. To świadczy o tym, że następuje tutaj jakiś sukces, że ta funkcja państwa jako, tak jest, opiekuna słabszych, tego, które pomaga współobywatelom znajdującym się w większej potrzebie od tych, którzy są silni i bogaci, że ona jest dzisiaj dużo lepiej realizowana niż kiedykolwiek wcześniej w historii III RP. Natomiast drugi filar, wydaje mi się, że ciągle no, gdzieś widać w nim bardzo duże szczeliny, pęknięcia, i nie tak wiele udało się zrobić dla jego umocnienia. Tu niestety jestem nieco bardziej krytyczny. Uważam, że polityka historyczna nie jest realizowana najlepiej. Uważam, że polityka kulturalna nie jest realizowana najlepiej. Ale oczywiście mnie jest łatwiej to mówić, skoro nie ponoszę odpowiedzialności za te działania i wiem oczywiście, jak w tych właśnie sferach gdzie owa oligarchia postpelelowska i postokrągłostołowa uwiła sobie tak rozkoszne gniazdko, pewnie najtrudniej jest o zmiany. Dlatego myślę, że druga kadencja, da Bóg, rządów nazywanych umownie i słusznie dobrą zmianą, może tutaj także przynieść pozytywną jakby zmianę właśnie.
Jeszcze jest jeden element tej układanki bardzo ważny, czyli edukacja, system nauczania nie tylko od szkoły począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na uniwersytetach, czy na te uniwersytety. Ta myśl, która towarzyszy wszystkim filozofom konserwatywnym, dotarła, czy też uniwersytety są tym miejscem, tą kuźnią kadr dla lewicy?
No niestety wydaje mi się, że bardzo niedobrym zjawiskiem, i o tym publicznie mówiłem parokrotnie, jest właściwie wzmocnienie tego procesu, o którym pan redaktor mówił, to znaczy przemiany uniwersytetów w środowiska wzmacniające, no co tu dużo mówić, myśl lewicową, skrajnie lewicową, niszczącą dla wszelkiej tradycji i tożsamości przez reformę ministra Gowina. O ile ona na pewno może mieć bardzo dobre skutki, zakładam, dla nauk ścisłych, przyrodniczych, o tyle w dziedzinie humanistyki przez przyjęcie jednego prostego priorytetu. Ma być u nas tak jak na Zachodzie i mamy mierzyć się, dokładnie tak jak na Zachodzie, i mamy mierzyć się tymi standardami, które są ustalane przez tak zwane najlepsze uniwersytety amerykańskie czy zachodnioeuropejskie. W przypadku humanistyki oznacza to jedno: triumf standardów, w których się liczy LGBT, neomarksizm czy też postmarksizm, w którym nie dostanie się nigdy pieniędzy, uznania na obronę tożsamości, jaką określa się dzisiaj jednym słowem nacjonalizm, czyli faszyzm, jaką określa się no, coraz bardziej zresztą absurdalnymi nazwami, zakazanymi właściwie. O tym była mowa w bardzo interesujący sposób na jednym z paneli Kongresu Polska Wielki Projekt, w którym uczestniczyli między innymi profesor Ryszard Legutko, Agnieszka Kołakowska i Georgi Szepflin, profesor London School of Economics. No rzeczywiście tej wolności, po prostu zwykłej wolności, bezprzymiotnikowej, która tak potrzebna jest w życiu uniwersyteckim i która była tam czynnikiem stanowiącym o istocie życia akademickiego, kiedy ono powstawało w średniowieczu i przez wieki pozostawała tym czynnikiem najważniejszym, wolność debaty, wolność słowa. No dzisiaj najtrudniej ją znaleźć właśnie na uniwersytetach. Tak jest prawda, widzimy to na przykładzie odwoływanych debat, nagonek, usuwania niewygodnych profesorów z uczelni na Zachodzie, i te same zwyczaje przychodzą do nas i będą się umacniały. Tym się martwię. I próbuję nawet sugerować jakieś, czy zastanawiać się nad wyjściem z tego kryzysu. Mam nadzieję, że pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier Morawiecki zechcą wrócić do tej tematyki po wyborach.
Bo tu jest duży znak zapytania. Jarosław Gowin, intelektualista pochodzący z Krakowa. Pan profesor pochodzi z Krakowa.
Nie, pan premier Gowin nie pochodzi z Krakowa.
Mieszka
pochodzi z Małopolski. Obaj jesteśmy Małopolanami oczywiście.
Tak. I jak do tego doszło, że w ramach tej reformy dokonaliśmy czegoś, o czym mówił przed chwilą pan profesor, ale to pewno na inną debatę i inne pytanie. W studio jest dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, i chciałaby panu profesorowi zadać pytanie,
dotyczące mediów, ale zanim to zrobię, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie gratuluję nagrody, wielkiej nagrody dla wielkiego człowieka.
A pytanie, nie, no bardzo dziękuję.
A pytanie, po prostu słuchając tej właśnie pana wypowiedzi, to chciałam zapytać o pana ocenę zmian na rynku mediów w ciągu ostatnich 4 lat, czyli co, jak pan ocenia to, co stało się właśnie, jak dobra zmiana zapisała się w historii środków masowego komunikowania, mówiąc wprost.
No, przyczyniła się oczywiście do, użyję tego często nadużywanego słowa, pluralizacji mediów, a to dlatego, że do absolutnie unisono, czyli zgodnie jednym głosem mówiącego chóru mediów, w których wszystkie prywatne media były określane słusznie przez byłego premiera Tuska mianem zaprzyjaźnionych z jego rządem, jego formacją polityczną, doszedł inny, odmienny, a więc możemy nawet powiedzieć chyba alternatywny głos, jeśli chodzi o informację publiczną, poprzez TVP, poprzez część rozgłośni radiowych. Bardzo się cieszę, że trwa i rozwija się wspaniały eksperyment Radia Wnet. No ale,
ale ciągle to jeszcze
oczywiście największą
dobre
siłę
chyba słowo
tutaj ma telewizja publiczna.
Tak.
Naturalnie negatywną stroną tego zjawiska jest dalsza polaryzacja. To jest oczywiście zjawisko nie tylko polskie, ale wskutek no, bardzo silnego podziału, który w Polsce występuje i który przeszkadza w utrwalaniu tej tożsamości kulturowej, jaką dziedziczymy po przodkach, bo po prostu druga strona podziału po prostu w imię walki z PiS-em jest gotowa odrzucić w ogóle polskość, co jest smutne, a nawet tragiczne. Otóż w warunkach tej pluralizacji następuje także, przepraszam za jeszcze jedno słowo, tak trochę niepolsko brzmiące, prymitywizacja języka mediów. Po prostu mówię oczywiście o informacyjnych programach. No jest to obraz walki raczej niż dyskusji, niż debaty. Miejsce do debaty praktycznie rzecz biorąc zanikło, nie ma miejsca wspólnego, w którym można byłoby wymienić spokojnie argumenty. Można za to wysłuchać argumentów ostro wypowiadanych obu stron, mniej więcej rozłożone w takich proporcjach, że pewnie 60-70% sceny medialnej zajmują dzisiaj te wielkie media elektroniczne sprzyjające opozycji i pewnie 30, może nieco więcej, 30 kilka procent zajmuje telewizja publiczna. No tragedia jest z gazetami, to jest zupełna tragedia, nie mogę tego przeboleć, że rząd nic w tej sprawie nie był w stanie zrobić. To jest wciąż moim zdaniem ważne medium i pozostawienie wszystkich gazet lokalnych w Polsce w rękach jednego czy kilku koncernów niemieckich, pozostawienie
jednego
prawie całej
lokalnych
pracy
jednego
dla kobiet.
Tak, lokalnych to
tak,
jednego,
tak,
panie profesorze. Dokładnie, tak. Tragedia, dobre
Więc
słowo.
To jeśli tego nie zaczniemy rozwiązywać w drugiej kadencji, a raczej nie rozwiążemy, to o odbudowie wspólnej tożsamości polskiej, o powrocie milionów Polaków, którym zaczadzono mózgi zupełnie tą straszliwą indoktrynacją, jaka zapanowała. I to widać choćby w wynikach badania opinii publicznej. W pokoleniu mniej więcej 30-parolatków do 50-parolatków. Ludzie uformowani przez media trzeciej RP są ludźmi, no po prostu, którzy słyszeli tylko jeden głos, głos wywodzący się pierwotnie z jednej gazety, głos, który poprzez wzmacniacze wszystkich mediów elektronicznych i właśnie wszystkich gazet lokalnych utworzył rodzaj absolutnej monokultury, a raczej powiedziałbym pod pewnymi względami antykultury życia publicznego.
Z tej oceny dotyczącej mediów, historii, polityki dobrej zmiany przenieśmy się do dzisiaj, bo dzisiaj ważna wizyta, ważne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. I znów chciałbym się odwołać do pana, do spojrzenia na historię. Ten punkt i ten moment w dziejach, kiedy wzmacniamy nasz sojusz z Ameryką, jak by pan nazwał?
Oczywiście bardzo ważny to truizm, ale po prostu bez tego oparcia o najsilniejsze państwo świata, które nie jest przeciw Polsce i dobrej zmianie w niej się dokonującej, dobra zmiana no, prawdopodobnie nie mogłaby się utrzymać. Nie jest tak, że możemy zmieniać Polskę wbrew dominującym wciąż elitom Unii Europejskiej, gdybyśmy nie mieli choć właśnie takiego częściowego oparcia w kraju, z którym także elity Unii Europejskiej liczyć się muszą. Gdybyśmy wyobrazili sobie przede wszystkim, to jest dużo ważniejsze, że dobra zmiana w Polsce, czy w ogóle po prostu Polska, ma istnieć tutaj w tym położeniu obok Rosji Władimira Putina, która przecież wciąż prowadzi politykę agresji wobec swoich sąsiadów, a w każdym razie politykę czysto klasycznie neoimperialną na obszarze nas bezpośrednio dotyczącym, no to bez Ameryki, bez oparcia o Amerykę wytrzymać nam tutaj byłoby dużo trudniej, zwłaszcza, że widać stale odnawiającą się tendencję wśród polityków niemieckich, francuskich, by wracać do porozumienia z Władimirem Putinem. Nie nazwałbym tego polityką paktu Ribbentrop-Mołotow, jak pewien niedoważony polityk wtedy jeszcze z PiS-u, niejaki Sikorski, określał tę współpracę, ale jest to na pewno polityka niebezpieczna dla Polski, niekorzystna dla Polski i jedynym remedium, jakie na to możemy znaleźć, podkreślam, jedynym jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Naturalnie trzeba dążyć do tego, żeby wyjść z tego szantażu wyłącznej alternatywy, albo z Ameryką, albo śmierć, bo to oczywiście skazuje nas na bardzo nierównoprawne traktowanie przez Amerykę i na ponoszenie kosztów, które należałoby raczej minimalizować, a więc na pewno umocnienie mandatu Prawa i Sprawiedliwości w Polsce po ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego i da Bóg wyraźna wygrana w wyborach parlamentarnych w październiku powinna bardzo poprawić pod tym względem sytuację, bo już tak się złożyło, miałem okazję być na jakiejś konferencji w Paryżu i także w Berlinie w ciągu ostatnich tygodni i no, słyszałem takie głosy, niestety musimy z tym PiS-em rozmawiać, no bo to już wygląda na to, że będzie na kolejnych parę lat ten szturm na dobrą zmianę prowadzony z Europy troszkę słabnie i być może należy doprowadzić do tego, żeby poprawić, że tak powiem, naszą sytuację negocjacyjną, polityczną w Europie. A kluczem do tego wciąż jest jedno, sukces gospodarczy Polski. Im silniejsi będziemy, tym łatwiej nam będzie rozmawiać i z Niemcami, i z całą, po prostu ze wszystkimi partnerami w Unii Europejskiej i naturalnie będziemy także coraz poważniejszym głosem mogli rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi.
A spodziewa się pan, że nowa konstelacja w układzie sił europejskich pójdzie dalej w kierunku próby zbudowania superpaństwa?
No, sądzę, że troszkę jednak ta próba została przyhamowana przez pojawienie się tak energicznego nowego gracza na scenie europejskiej jak Matteo Salviniego, bo nie jest łatwo budować federacyjną Europę bez Włoch. Można było mruczeć i sarkać na gorszą wschodnią Europę, mówię to oczywiście w cudzysłowie, ale takie przecież było podejście i jest dużej części elit zachodnioeuropejskich, brukselskich w szczególności. No ale bez Włoch, kraju, od którego zaczyna się przecież integracja, jednego z tych pięciu krajów, od których zaczyna się integracja europejska po II wojnie światowej i kraju, no można powiedzieć, kolebki Europy. No nie da się tego wyobrazić, a we Włoszech sytuacja zrobiła się jeszcze, powiedziałbym, może nawet wyraźniejsza, czy równie wyraźna jak w Polsce. Powrotu do rządów uległych wobec Brukseli nie można się tam spodziewać w najmniejszym stopniu. I to jest moim głównym źródłem nadziei na to, że ten brutalny nacisk na realizację pewnej ideologii likwidacji państw narodowych, likwidacji tradycji kulturalnych Europy i zastąpienia jej tym neomarksizmem, jaki dominuje właśnie w środowiskach medialnych i akademickich Zachodu, że to przyhamuje, ale naturalnie samo z siebie nic nie przyhamuje. Musimy właśnie razem z Włochami, razem rzecz jasna z Węgrami, razem z innymi siłami rozsądku, w których rzeczywiście trochę więcej jest w Europie Środkowo-Wschodniej niż w wielu krajach Europy Zachodniej, ale powinniśmy i tam szukać tych głosów rozsądku i coraz więcej takich inicjatyw się pojawia. To są bardzo dobre pomysły. Inicjatywa One of Us, ruchów sprzeciwiających się jakby kulturze aborcji, zabijania nienarodzonych. Europa Christi przez księdza Infuata Ireneusza Skubisia realizowana czy jakby inicjowana w wielu krajach. Takich inicjatyw jest więcej i myślę, one budzą moją szczególną nadzieję, bo widać, że rozumiemy, że pojedynczo zostaniemy zniszczeni przez falę ideologii, przez ten marsz, przez instytucje, jaki zaproponował blisko 100 lat temu marksistowski filozof Gramsci i który dokonał się w ciągu tych 100 lat skutecznie. Pojedynczo w jednym kraju nie zatrzymamy tego marszu, natomiast w Europie, z którą jesteśmy od początku naszej historii związani, możemy swoje miejsce, godne miejsce obronić we współpracy z innymi obrońcami Europy, którzy są także w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Anglii, niezależnie od tego, czy ona będzie w Unii Europejskiej, czy nie. Po prostu musimy współpracować z innymi grupami politycznymi, a przede wszystkim ośrodkami tej kulturalnej, nazwałbym to rekonkwisty, która mam nadzieję się dokona.
I jeszcze warto zwrócić uwagę na inicjatywę Trójmorza i na to, że powstał fundusz Trójmorza, że pojawiły się pieniądze na rozmaite projekty infrastrukturalne. Na razie jest ich 500 milionów euro. Polacy i Rumuni do tego funduszu Trójmorza mogą przystąpić, następne kraje na zasadzie założycieli, więc tutaj też w tym aspekcie coś konkretnego zaczęło się dziać, a my oddychamy wolności w Rzeczpospolitej. Nieprawdaż, panie profesorze?
O, wystarczy wyjść na ulicę, żeby zobaczyć, że jest tutaj wolność dla każdego, ale jest to wolność, i wrócę jakby do pierwszego wątku naszej rozmowy, w której nie ma już wolności biedy, ubóstwa. Naturalnie, jeśli ktoś całkowicie odmawia pomocy, jeśli ktoś odrzuca państwo, ten może znaleźć się na jego marginesie, ale zmniejszenie tej przestrzeni nędzy, wykluczenia społecznego przez państwo, wydaje mi się, że pozwala cieszyć się nam dzisiaj wolnością dużo bardziej niż 4 lata temu.
A gdyby pan spotkał na ulicy premiera Donalda Tuska, to co by pan mu powiedział?
Wyraziłbym mu swoje wyrazy, przepraszam za powtórzenie, współczucia. Myślę, że ten człowiek musi spać coraz gorzej. Ja myślę, że 10 kwietnia będzie wracał do niego do końca życia, a mam nadzieję, że stanie kiedyś przed wymiarem sprawiedliwości za swoje postępowanie w tamtym czasie, za sprowokowanie tego nieszczęścia.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:43. Miłego dnia, panie profesorze.
Dziękuję bardzo nawzajem.
W drugiej stolicy 95,2. Na tej częstotliwości można słuchać Radia Wnet w Krakowie, 87,8 w Warszawie, Radio Dwóch Stolic i Radio Dwóch Prędkości. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi wczoraj w czasie tego święta, jubileuszu, marszu dziewiątych urodzin portalu W Polityce. Udało się przez chwilę porozmawiać z Erykiem Misztewiczem. Był taki filozof francuski, Eric Zemmour, który był w Polsce, filozof i tak zwany kontrowersyjny myśliciel, kontrowersyjny z punktu widzenia lewej strony, dlatego że mówi rzeczy, których lewa strona nie może zaakceptować. Były dwa wykłady filozofa z Francji w Warszawie w czasie spotkania w piątej rocznicy Wszystko, co najważniejsze, czyli takiego ruchu, który tworzy Eryk Misztewicz, a potem był gościem Kongresu Polska Wielki Projekt. Posłuchajmy tej krótkiej refleksji Eryka Misztewicza.
Eric Zemmour powiedział o fascynacji francuskich elit Rosją. Powiedział o tym, że w takim intelektualnym wyścigu, czy też wyścigu o percepcję Francji, Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Kazachowie, Gruzini, Łotysze, Estończycy, Litwini będą przegrywali z Wielką Rosją, która inwestuje w relacje z francuskimi elitami. No i po prostu robi to, ale to już mój dodatek taki od strony wiedzy marketingowej. Robi to bardzo, bardzo dobrze. Rosja rozgrywa Francję. Eric Zemmour również.
Eric Zemmour właśnie o tym rozgrywaniu Francji przez Rosję opowiadał w Warszawie w czasie Kongresu Polska Wielki Projekt. A my może teraz zaprosimy Państwa na chwilę relaksu, oddechu. Wiedzą Państwo, że w Radiu Wnet jest lista nieprzebojów. Jerzy Mazol, Ela Mazol prowadzą listę nieprzebojów. Patrzę, gdzie jest karteczka z tymi programami, które mamy w radio. Lista nieprzebojów. Nie, pora karmienia dzisiaj będzie od 15 do godziny 16, a z listy nieprzebojów wybraliśmy piosenkę numer 3, czyli piosenkę, która zajmuje trzecie miejsce na liście nieprzebojów. Na te przeboje listy nieprzebojów można głosować, wchodząc na naszą stronę, czyli www.wnet.fm, w odpowiednią zakładkę. Oczywiście słuchamy. Numer 3, lista nieprzebojów.